Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej pewnym powszechnym przekonaniom, tym, co krąży wokół umysłu, zjawisk paranormalnych. Taki, no, folklor umysłu, można powiedzieć.
Dzień dobry. Tak, mamy fragmenty interesującego tekstu akademickiego, który podchodzi do tego dość krytycznie.
Właśnie. I spróbujemy zrozumieć, dlaczego niektóre idee, no wiesz, telepatia, jasnowidzenie, są tak popularne, mimo że brakuje twardych dowodów naukowych. Zobaczymy, co za tym stoi.
No właśnie, ten brak dowodów jest kluczowy.
Zacznijmy może od przykładu, który dobrze pokazuje siłę przekonań. Towarzystwo Płaskiej Ziemi.
Ach, tak, klasyk.
No właśnie. Mamy zdjęcia satelitarne, widzimy horyzont samolotu, a oni dalej swoje. To uświadamia, jak czasem trudno jest zmienić coś, co mamy głęboko w głowie.
To prawda. I podobnie jest w dziedzinie parapsychologii. Mówimy o ponad 160 lat badań.
Aż tyle?
Tak. I mimo tych wszystkich prób, wydanych pieniędzy, no, nie ma powtarzalnych, wiarygodnych dowodów na telepatię czy prekognicję, znaczy takich twardych, naukowych.
A słynna nagroda Randiego, $1 000 000.
Dokładnie. James Randi, sceptyk, oferował $1 000 000 za demonstrację takich zdolności w kontrolowanych warunkach. I co?
Nikt się nie zgłosił, albo nikt nie przeszedł testów.
Nikt nie zdobył tej nagrody. To, no, mocno sugeruje, że albo tych zjawisk po prostu nie ma, albo kompletnie wymykają się one metodzie naukowej.
Dobra, czyli dowodów brak. Ale ludzie wciąż opowiadają o niesamowitych historiach, o wróżbitach, mediach. Skąd to się bierze? Czy to tylko oszustwa?
Nie zawsze. Znaczy, owszem, zdarzają się oszustwa, ale często w grę wchodzą mechanizmy psychologiczne. Na przykład zimny odczyt.
A, to słyszałam.
To takie zgadywanie?
Nie?
Trochę tak, ale bardziej umiejętne. Wróżbita zadaje ogólne pytania, takie, wiesz, pasujące do wielu osób. Obserwuje reakcje, mimikę, drobne gesty, zawahania i na tej podstawie dopasowuje, konkretyzuje przepowiednie. Wygląda to imponująco, ale to technika.
Czyli taka psychologiczna sztuczka.
W pewnym sensie. Jest też efekt horoskopowy, inaczej efekt Forera. To nasza tendencja, żeby w bardzo ogólnych opisach, jak w horoskopach, odnajdywać siebie. Szczególnie jeśli te opisy są pozytywne.
No tak, jesteś osobą wrażliwą, ale potrafisz walczyć o swoje. Kto by się nie zgodził?
Dokładnie. Mózg lubi takie pochlebne ogólniki.
Okej, czyli psychologia sporo wyjaśnia, ale czy są też jakieś bardziej biologiczne, neurologiczne wyjaśnienia dla tych, powiedzmy, dziwnych doświadczeń?
Oczywiście. Wiele z nich może mieć podłoże w tym, jak działa nasz mózg i ciało. Weźmy historię o porwaniach przez UFO.
No jasne, kosmici, eksperymenty, brzmi jak science fiction.
Ale opisy tych doświadczeń często, zaskakująco często, pokrywają się z objawami paraliżu przysennego.
Paraliż senny?
Mhm.
To uczucie, kiedy budzisz się, ale nie możesz się ruszyć?
Tak. Umysł jest już częściowo świadomy, ale ciało jeszcze śpi i jest sparaliżowane. Do tego mogą dochodzić halucynacje wzrokowe, słuchowe, uczucie ucisku czyjejś obecności. To może być przerażające.
Rozumiem. I kiedyś ludzie widzieli demony, a dzisiaj w naszej kulturze mózg podsuwa obraz kosmitów?
Coś w tym stylu. Kontekst kulturowy nadaje kształt tym halucynacjom. Podobnie z doświadczeniami z pogranicza śmierci, NDE.
Ach tak, tunel, światło, spotkania ze zmarłymi. Dla wielu to ostateczny dowód na życie po śmierci.
To są niezwykle silne przeżycia, bez dwóch zdań. Ale nauka ma tu też swoje hipotezy. Mózg w sytuacji ekstremalnej, na przykład niedotlenienia, anoksji.
Czyli braku tlenu.
Tak. Może zacząć działać inaczej. Zaburzenia percepcji, wydzielanie naturalnych substancji przeciwbólowych jak endorfiny, albo nawet substancji o działaniu dysocjacyjnym, trochę jak ketamina. To wszystko może zmieniać świadomość.
A ten tunel?
Może być efektem tego, jak zawęsza się pole widzenia przy niedotlenieniu kory wzrokowej. Są też teorie o zakłóceniach przypominających fazą snu REM, ale na jawie.
A to uczucie wychodzenia z ciała, OOB, też część NDE często?
Tak. I co ciekawe, to wrażenie udało się nawet wywołać w laboratorium.
Naprawdę? Jak?
Na przykład stymulując magnetycznie pewien obszar mózgu na styku płata skroniowego i ciemieniowego, TPJ. Albo za pomocą iluzji z goglami VR, które oszukują mózg co do lokalizacji ja. To pokazuje, że poczucie bycia w ciele to konstrukcja mózgu.
Niesamowite. To naprawdę daje do myślenia o tym, czym jest nasze ja. Dobra, a co z bardziej namacalnymi dowodami? Cudowne uzdrowienia, na przykład w Lourdes.
No właśnie, tu wkracza statystyka. Jeśli przyjrzeć się liczbom, to tych oficjalnie uznanych przez Kościół uzdrowień w Lourdes jest, cóż, bardzo mało.
Mało, czyli ile?
Kilkadziesiąt przypadków przez ponad 150 lat, przy milionach pielgrzymów. Statystycznie to rzadkość. O wiele bardziej prawdopodobne są inne wyjaśnienia. Błąd w pierwotnej diagnozie, efekt placebo, który bywa silny, naturalne remisje chorób, które czasem się zdarzają.
Czyli spontaniczne wyzdrowienia, które medycyna zna.
Tak. Warto też zauważyć, że nie ma udokumentowanych przypadków odrośnięcia amputowanej kończyny czy zregenerowania zniszczonego organu. Uzdrowienia dotyczą raczej chorób, które mają zmienny przebieg lub mogą ulec remisji.
Rozumiem. Czyli podsumowując, wiele z tych zjawisk, które tworzą ten nasz folklor umysłu, można wyjaśnić.
Wygląda na to, że tak. Znajdujemy wyjaśnienia w psychologii, w tym jak działają nasze mechanizmy poznawcze, w neurologii, w fizjologii. Mózg jest niesamowitym organem, generuje całą naszą subiektywną rzeczywistość.
Sny, wyobrażenia, interpretacje.
Dokładnie. I czasem te jego produkty bardzo sugestywne, bardzo realne dla przeżywającego, łatwo jest mylnie zinterpretować jako coś nadprzyrodzonego, jako dowód na duszę niezależną od ciała.
No właśnie. I to chyba prowadzi nas do takiego ostatniego pytania, które warto sobie zadać, prawda?
Tak.
Skoro wiemy, jak sprawnie nasz mózg potrafi tworzyć iluzje, wewnętrzne światy, które odbieramy jako rzeczywistość, to na ile możemy ufać samej intuicji, kiedy myślimy o nim samym, o świadomości, bez takiego krytycznego spojrzenia, bez nauki?